Agnieszka Marszał, dzień dobry. 9-letni chłopiec z niedokrwiennym udarem mózgu tydzień temu trafił do szpitala w Zielonej Górze. Dzięki szybkiej reakcji najpierw mamy, a potem lekarzy wyszedł z tego bez uszczerbku na zdrowiu. Dzisiaj Światowy Dzień Udaru Mózgu i o tym chcemy rozmawiać. Jakie są przyczyny udaru, jak go rozpoznać, co zrobić, kiedy u kogoś zauważymy objawy udaru i gdzie szukać pomocy, jeśli ktoś udar przebył. A naszym gościem w rozmowie dnia Polskiego Radia PIK jest dzisiaj doktor habilitowana nauk medycznych Milena Świtońska, profesor UMK z Katedry Neurologii i Neurofizjologii Klinicznej Collegium Medicum UMK. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani profesor, jakie są przyczyny udaru?
W zależności chyba od kategorii wiekowej, ale tak mówiąc o udarach, myślimy zawsze o osobach powyżej 65 roku życia i w tej kategorii wiekowej miażdżyca, choroby serca, nadciśnienie tętnicze to są główne przyczyny udaru. Jeśli chodzi o osoby młodsze, czyli poniżej 40 czy poniżej 50 roku życia, to tych udarów w tej grupie wiekowej jest około 15%. No i tutaj mamy wadę serca, zaburzenia krzepnięcia, mogą być urazy tętnic szyjnych, które doprowadzają krew do mózgu. W tej grupie wiekowej również mamy takie przyczyny choroby cywilizacyjne, czyli nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, hipercholesterolemia. Nie zapominajmy również, że nikotynizm sprzyja udarowi mózgu. U młodych osób, takich jak pani powiedziała, ten 9-latek, no to mogą być wady wrodzone serca, wady naczyń mózgowych, mogą być zaburzenia krzepnięcia, czy to wrodzone, czy to nabyte, inne choroby współistniejące, które mogły też doprowadzić do udaru mózgu.
Udary tak się przez długi czas kojarzyły z osobami raczej starszymi, ale od pewnego czasu w statystykach widać, że przybywa tych młodszych pacjentów po udarach. Jak pani wspomniała już przed chwilą, 40, a nawet 30-latków. Pani też zdarzają się tacy młodzi pacjenci z udarami?
Tak, my mieliśmy w zeszłym roku pacjentkę, która miała 16 lat i trafiła do nas, do naszego ośrodka właśnie w szpitalu Biziela w celu wykonania trombektomii, czyli usunięcia skrzepliny, która zamknęła światło naczynia. To jest właśnie trudny temat, bo akurat ona przyjechała do nas, bo jesteśmy jedynym ośrodkiem, który wykonywał wówczas trombektomię. W związku z tym pacjentka otrzymała od nas leczenie i w zasadzie bez szwanku opuściła nasz oddział i to było też takie spektakularne, trafiła w czasie, więc takie przypadki nam się zdarzają. Moim kolegom w Polsce zdarzyło się w jednym ośrodku lubelskim chyba 10-miesięczne niemowlę, także ta udarówka dziecięca myślę, że powoli będzie się rozwijać, dlatego że ten wiek zachorowania na udar no obniża się.
A dlaczego? Co ma na to wpływ?
Ja myślę, że nasze życie, dieta, mniej ruchu, zanieczyszczone powietrze, to wszystko sprzyja wystąpieniu tych chorób cywilizacyjnych. Trzeba umieć rozpoznać udar mózgu, żeby wiedzieć, jak się zachować i jak pomóc pacjentowi, żeby on miał szansę w ogóle na ratunek, bo w przypadku udaru niedokrwiennego, no to faktycznie możemy odwrócić sytuację.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym stylu życia, o którym pani przed chwilą wspomniała, który ma znaczenie w tej młodszej grupie, gdzie udarów, przypadków udarów, jak wiemy, jest coraz więcej. Czy to znaczy, że my tym stylem życia, no w cudzysłowie, możemy sobie na udar zapracować?
No poniekąd tak, biorąc pod uwagę, że gonimy, czyli nie odpoczywamy. Ten sen jest, powiedziałabym, zbyt krótko śpimy i nieefektywnie. To raz, dieta, no w pośpiechu nie każdy przygotuje sobie taką dietę, jaką powinniśmy mieć, żeby dobrze funkcjonować. Poza tym, jeśli mamy jakiekolwiek zaburzenia, czy to zaburzenia rytmu serca, czy czasami nawet i nadciśnienie tętnicze, to widzimy, że w tym pędzie ludzie nie mają czasu, żeby zadbać o siebie. Więc myślę, że trzeba przystanąć, zrobić sobie raz na jakiś czas badania, taki przegląd i zobaczyć, co należałoby poprawić. I tutaj myślę, że każdy powinien umieć zmierzyć sobie ciśnienie, puls, poziom glikemii zrobią na pewno w POZ-cie.
I rozumiem, że jeśli tam w tych podstawowych absolutnie badaniach wyjdzie coś nie tak, to powinno się zapalić to czerwone światło.
Oczywiście.
I powinna się pojawić ta myśl, że możemy być na przykład na udar narażeni.
Tak, oczywiście. Jeżeli mamy na przykład niemiarową akcję serca, ona jest szybka, no to już jest Jeden duży czynnik ryzyka. Możemy mieć zaburzenie rytmu, możemy mieć na przykład migotanie przedsionków, o którym nie wiemy. To może wystąpić napadowo. Jeżeli coś takiego raz wyłapiemy, musimy absolutnie to skontrolować, czyli pójść do lekarza pierwszego kontaktu, poprosić o zapis taśmy EKG. Jeżeli będzie faktycznie jakieś odchylenie od normy, to następnie udać się do specjalisty kardiologa. I taka jest prosta ścieżka, ale generalnie czasami bardzo trudno zrobić ten pierwszy krok. Po prostu jak coś było i przechodzi, to raczej wszyscy mają taką tendencję do tego, że jednak no, nie spieszą się z tym.
Zwłaszcza jeśli mają 30 parę albo 40 parę lat.
Tak, dokładnie.
Prawda?
O tym się nie myśli.
Nie myślą o tym tak, że może się im coś takiego przydarzyć. A proszę państwa, to jest poważna sprawa, bo udar to jest trzecia po chorobach serca i nowotworach najczęstsza przyczyna śmierci.
Tak
i
jest.
Główny powód, uwaga, trwałej niepełnosprawności Polaków po 40 roku życia.
No, to jest niesamowite, ale tak jest.
Co się dzieje w naszym ciele podczas udaru?
Przede wszystkim w ogóle udar to jakby takie jest szerokie pojęcie. To jest choroba naczyniowa, naczyń mózgowych. Czyli nagle dochodzi do uszkodzenia albo części naszego mózgu, albo nawet globalnie całości. Poprzez to, że albo nam zamyka się naczynie, które doprowadza krew do mózgu, zatorem, skrzepliną, czymkolwiek i może być to zakrzep na jakiejś blaszce miażdżycowej, a druga strona medalu, czyli drugi rodzaj udaru, to wtedy, kiedy ściana naczynia pęka, czyli cały czas jest to przyczyna naczyniowa, czy to zamknięcie, czy pęknięcie naczynia i przy pęknięciu wylewa nam się krew, potocznie mówiąc, do tkanki mózgowej, no i mamy uszkodzoną część, albo też również i cały mózg. To jest taka główna przyczyna, czyli wszystko dotyczy tych naczyń, tych rur, które prowadzą tą krew do mózgu. Często ludzie mają na przykład zwykłe zawroty głowy i przewracają się, mają podwójne widzenie. To jest rzadko kojarzone z udarem. Najczęściej kojarzy się wykrzywiona twarz, niedowład, czy to jednej kończyny, czy połowiczy, zaburzenia mowy. To są najczęstsze objawy udaru, które występują, ale również może być udar z tylnego kręgu naczynienia, to już pomijając to, bo nie każdy przecież zna te naczynia anatomicznie. Natomiast ten tylny krąg naczynienia daje takie objawy jak po prostu zawroty głowy, zaburzenia równowagi, może być podwójne widzenie albo jakaś po prostu zwykła niewyraźna mowa.
I po wystąpieniu takich objawów ile mamy czasu, żeby zareagować w porę?
Powiedziałabym, że zawsze, jeżeli coś wystąpi nagle, bo tak naprawdę udar to jest nagła sytuacja, tak? Zamyka nam się naczynie, czy ono pęka, to wiemy, że to nie są objawy, które towarzyszą nam od miesiąca, tygodni. W związku z tym, jeżeli coś wystąpi nagle i związane jest z układem nerwowym, to taki pacjent powinien natychmiast zjawić się w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale no, żeby się tam zjawić, musiałby powiadomić pogotowie ratunkowe. Czyli musimy zadzwonić albo pod numer 112, albo bezpośrednio do pogotowia i powiadomić, że nagle u pacjenta o tej i o tej godzinie wystąpiły objawy, które sugerują, że może być to uszkodzenie mózgu. To już nieważne, jak kto to nazwie, czy podejrzewamy udar, czy cokolwiek innego, ale musimy patrzeć na to pod kątem, że coś zdarzyło się nagle i zawsze każdy powinien mieć wpojoną informację o czasie, bo to jest najważniejsze dla nas i kluczowe w przypadku udaru niedokrwiennego, a tego jest praktycznie 87% wszystkich udarów to są udary niedokrwienne, czyli te, które możemy leczyć, jeśli pacjent trafi do nas o czasie.
Ten czas reakcji można policzyć, jakoś go określić, ile to jest na przykład godzin na to, żeby te rokowania były bardzo dobre dla pacjenta?
Oczywiście w tej chwili dysponujemy leczeniem przyczynowym udaru niedokrwiennego mózgu i do tego leczenia zaliczamy trombolizę dożylną i trombektomię. Tromboliza to jest podanie leku rozpuszczającego skrzeplinę i tutaj mamy 4,5 godziny od momentu pojawienia się objawów udaru, żebyśmy mogli podać ten lek pacjentowi, więc musi się zjawić bardzo szybko. Natomiast jeśli chodzi o trombektomię, tutaj mamy 6 godzin i pacjent musi jak najszybciej znaleźć się w ośrodku udarowym.
Dlatego tak jest ważne, żeby każdy z nas wiedział, jakie są objawy udaru i żeby w porę to wychwycić, zareagować. Jeśli właśnie trafi o czasie, to jest szansa na to, że może wyjść bez szwanku z tego udaru.
Oczywiście, że
a jeśli trafi za późno, to jakie mogą być skutki udaru?
To dojdzie do martwicy tkanki mózgowej, czyli zrobi się tak potocznie mówiąc dziura w tym mózgu, w tej tkance mózgowej, bo te komórki obumierają i w związku z tym będzie blizna w tkance mózgowej i z tego miejsca będą, w zależności za to, za co odpowiada, oczywiście będą objawy, czyli pacjent może mieć zaburzenia mowy od takich najdrastyczniejszych, że w ogóle nie rozmawia i nie rozumie tego, co się do niego mówi, to jest najgorsza forma, czyli afazja całkowita, może być zaburzenie mowy takie, gdzie nie jest w stanie wypowiadać słów, może mieć dużego stopnia niedowład i te udary takie ciężkie, to faktycznie pacjent wychodzi od nas po tej fazie ostrej leżący do całkowitej rehabilitacji, czyli pacjent z niedowładem połowiczym i z afazją całkowitą. To jest taki najgorszy pacjent, bo on musi być rehabilitowany wielotorowo, czyli przez logopedę, przez fizjoterapeutów, również psychologicznie, dlatego że w 30% współistnieje też zespół depresyjny, taki poudarowy.
No tak, to jest coś, co spada nagle, tak?
Tak,
ktoś był zdrowym człowiekiem i nagle w kilka minut właściwie
biegał, chodził.
Prawda? Staje się osobą niepełnosprawną. Ta rehabilitacja jest, jak wiem, bardzo ważna tutaj. Pan profesor, gdzie w naszym regionie szukać pomocy? Jeśli ktoś może z bliskich naszych słuchaczy jest po udarze, ludzie czasem nie wiedzą, że mogą na taką pomoc liczyć, że mogą ją dostać za darmo i gdzie jej szukać? Podpowiedzmy.
W naszym regionie jest kilka ośrodków, które zajmują się leczeniem spastyczności poudarowej, czyli to jest taki niedowład kończyn, który powoduje, że one są, powiedziałabym, sztywne, bolesne, jest duże napięcie mięśni i są przykurcze w stawach. I to możemy takim pacjentom bardzo pomóc. Mamy program, który jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenia spastyczności poudarowej. Taki kilka ośrodków możemy znaleźć na stronie naszego Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja podpowiem, że 3 ośrodki zajmują się tym w Bydgoszczy, 1 w Grudziądzu, 1 w Toruniu. Czyli trochę tych ośrodków mamy. I tam pacjenci do sekretariatu tych oddziałów, klinik zgłaszają się ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu, że są po udarze, że mają spastyczność, czyli takie wzmożone napięcie mięśni po udarze. My oczywiście umawiamy się na kwalifikacje. Jeżeli pacjent będzie spełniał kryteria, to my bierzemy takiego pacjenta pod swoją opiekę i jakby zaopatrujemy. I wtedy pacjent ostrzykiwany ma zdecydowanie mniejsze objawy, mniejsze napięcie mięśniowe i poddaje się szybciej i lepiej rehabilitacji, czyli to też pomagamy w rehabilitacji tych pacjentów po udarze.
Jeśli mówimy o tych udarach, do których niestety przyczynia się nasz styl życia, to co my możemy zrobić? Co jest po naszej stronie, żeby być może się przed tym uchronić?
No ja myślę, że chyba podstawową rzeczą to jest ruch, bo tego to chyba każdy ma za mało, więc należałoby sobie wpisać w grafik ten czas przeznaczony właśnie na ćwiczenia, na jakąkolwiek
nie mówić, nie mam na to czasu, bo to jest właśnie ważne.
Nie, no to powinno być tak normalne, jak wszystko, co robimy i co traktujemy poważnie, to też powinniśmy traktować poważnie. Zadbać o dietę, unikać alkoholu, nikotyny, bo to jest też ważny czynnik. No i dbać też o swoje samopoczucie, czyli mieć może jakąś pasję, żeby mieć mniej stresu.
Doktor habilitowana nauk medycznych Milena Świtońska, profesor UMK z Katedry Neurologii i Neurofizjologii Klinicznej Kolegium Medicum UMK była dziś gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Marszał, do usłyszenia.